Muszę się zapoznać. To jest moja córka Inna.
Dzień dobry.
To jest córka Kaja. To jest chłopak mojej córki Bogdan.
No, zrobiłem sobie ciasto, a dziewczyny Inna i Kaja to pomogli mi nasmarować makiem.
Tak, robią bułeczki.
Nie dostałem do nich.
Panie spróbuję później.
Przyjechałam do Polski z dwójką dzieci. Córka miała 12, a synek miał 5 lat. Przyjechaliśmy do Polski. Trzecią córkę już urodziłam tutaj.
Inna, chodź!
Zaraz ja przyjdę. Nie wiem, jak będzie z Dziminkiem. Zaraz pokombinujemy i ewentualnie. Ten utwór mi przypomina ciepłą już pogodę, kiedy jestem sama w domu, słońce przesiewa się przez palce i fortepian, wtedy są fajne cienie i bardzo przyjemnie jest mi obserwować, jak się poruszają palce po klawiaturze. Muzyka pomogła mi przetrwać zabójstwo taty, po prostu jest takim wsparciem dla mnie. Przyjechałam w 2015 roku. Akurat to było 24 lutego. Pamiątkowa data dla nas, ponieważ 3 lata temu zaczęła się wojna w tym dniu. I nam się tak udało, że przyjechaliśmy też 24 lutego, to jest około 2015 roku. Dalsza rodzina zawiozła nas na granicę i oddała w ręce Straży Granicznej. I tam zgłosiliśmy się z wnioskiem o azyl. No i stamtąd zaczęła się cała procedura. Przesłuchania, wnioski, to wszystko. Ale to było bardzo stresujące, ponieważ we wrześniu 2014 roku, jak pierwszy raz Rosja wchodziła na tereny Ukrainy, no to było nasze tereny pod Mariupolem. I wtedy we wrześniu zabili ojca, zabili tatę. Mamę zabrali. No i to była ogromna tragedia dla nas. To sprawa 5 minut była. To najmłodszy. Chcesz do nas?
Nie.
Mówiła, że jak pani przyjedzie, to się schowa pod stół. Córeczka młodsza się bawi ze starszymi. Bardzo lubi, kiedy przyjeżdżają.
Gospodarstwo u nas było. Mąż miał jechać w pole z zdjęciem siać zboże, a po ulicy wojskowi jechali. Nie rosyjska armia, a taki byli separatysty. Separatysty zatrzymali się i poczęli strzelać do góry. Oni u mnie spytali się, ile mężczyzn w domu. To ja mówię, 2. To był mąż mój i zięć. I oni poszli na podwórko i zięć wyszedł z domu, jego od razu zastrzelili. A mąż каже, co się stało, za co? I oni jego zastrzelili i mnie skazali oddać klucz od samochodu. Legać w bagażnik i oni mnie przywiozli miasto Donieck. W piwnicy było bardzo ciemno i później za jakiś czas, może za godzinę, oni mnie wyciągnęli z tej piwnicy. Była sala taka duża. Jeden mówi, каже, що ж ти укропка? Ну, укропіха, українка. Помагала українській армії, там глупоти такі. А я кажу, ну я, ну родилася я в СССР. А кажу, жили ми в Україні. Ну, шо, кажу, діти мої ходили до російської школи.
І почали. Пані хоче перервати.
Ні. І почали мені бити. Били отут по ренках, поламана ренка. Тут і була, отут і тут ренка поламана. Надгарстки, так. І ставив мені ножа оту в ногу. То крев з тієї ноги дуже текла. Зашив мені ту ногу.
Наживо?
Наживо. Знову мені в півницю. І я лежала отак на бетоні.
Выключи. to jest chłopak mojej córce starszej. Musimy chyba pójść na kuchnię, bo trzeba coś tam dokończyć. Zaraz zrobimy nasze ulubione pire.
Zrobię.
Właśnie córka Bogdana poznała też w ośrodku w Bezwolu. Tam on przyjechał z rodziną i z Krymu. I tam się poznali.
No, razem jesteśmy 6, a znamy się ponad 10.
Nie, oni nie są jeszcze w ślubie. Jeszcze się nie zdecydowali na ten krok, ale mieszkają razem.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Уважаемые друзья, сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь.
Zaczęło się wszystko od Majdanu. Dalej był Krym i poszło wszystko dalej na wschód, terytorium Ukrainy. Po tych torturach, co mama przeszła i po tym, że te osoby powiedziały, że mieli plan, żeby ona nie przeżyła tego, mama szukała pomocy w rodzinie, u bliskich. Owszem, sporo osób nam pomogło chwilowo, ale na większą skalę, na większy okres, wszyscy się bali. To jest naturalne. I dlatego ona zdecydowała się pojechać dalej. To było najpierw Zaporoże, też do rodziny. Z Zaporoża był Lwów i później była Polska. Miesiąc przed nami przyjechała do Polski i już jakby jechałam do mamy, ponieważ ona była tutaj sama. No i mówiła, że jakby jest możliwość, jest taki program, tak, przyjechać do, powiedzmy, do Polski i starać się o azyl, o status uchodźcy i zaczynać życie od nowa. I tutaj jakby mną kierował trochę obowiązek pojechać do mamy. Dzieci błagali mnie, żeby nie jechać, żeby zostać w Ukrainie. To było straszne. Nie chcieli. Oni zgadzały się nawet zostać beze mnie w Ukrainie, u dalszej rodziny, tylko nie jechać, nie zostawiać Ukrainy.
Główna przyczyna tego, że to był mój dom. Dlaczego? Pytanie. Dlaczego powinnam opuszczać swój własny dom tylko dlatego, że coś mi grozi? Jestem w domu, muszę go bronić i właśnie znajomi, szkoła, wszystko było ustawione, że tak się wyrażę. Ja widziałam 10 lat do przodu, co ja mam robić, gdzie ja mam pójść się uczyć i nagle ten plan został zniszczony wszczęt przez zbrodniarzy, którzy stwierdzili, że mogą zabierać życie innym.
To było 4 walizki paniki. Co pierw zabrać? Dokumenty, jakieś rzeczy, które będą potrzebne na pierwsze dni. No i najtrudniejsze było kazać dzieciom wziąć tylko po jednej zabawce, przy tym, że zabawek jest milion zawsze. I każdy musiał zdecydować, co zabierze. Tylko jednego. Synek zabrał delfina pluszaka, a córka zabrała takiego pieska też pluszaka. Białego.
Oto mój wymęczony latami pies. Jest tutaj rozerwany też, więc muszę go zaszyć nie w tym tygodniu. Od prania ostatnio się rozerwał już, ale to jest przez wiek raczej. I właśnie pies jest między innymi takim dla mnie znakiem domu, że gdzieś on zawsze ze mną jest. Ten dom. Ja z nim przespałam wiele nocy, jak tutaj przyjechaliśmy. Po zabójstwie taty też ja tylko z nim spałam. Więc też był taki dla mnie wsparciem, taką poduszką, gdzie mogłam się wypłakać po prostu. I wszystko oddawałam swojemu pluszakowi, wszystkie łzy i wszystkie emocje, jak i do fortepianu. Był taki czas od razu po zabójstwie taty, gdzie się kłóciłam z fortepianem i nie mogłam się dogadać. Wróciłam do grania po miesiącu. Dopiero fortepian faktycznie pomógł mi w tym, żeby trochę wrócić do życia codziennego, bo wtedy też dopiero zaczęłam rozmawiać z ludźmi. Przez miesiąc prawie z nikim nie rozmawiałam. Miałam też 12 lat i nikt za bardzo nie chciał mi nic opowiadać wtedy z dorosłych. Ale wiem, że Kirek wtedy był w domu przecież u taty, razem u dziadków. I Kirek cały czas spał. I jedynie co Kirek pamięta, jak się go spytałam, że pamięta ostatnie słowa taty, że ciszej, dziecko jest w domu. I był cały przykryty kołdrą, bo jak tylko już było po wszystkim, że tak się wyrażę, jedyny, kto się odważył wyjść w ogóle i sprawdzić, co się zadziało, to był sąsiad dziadków, taki starszy pan ze swoją żoną. Oni widzieli, że tam jest dziecko. Tylko dzięki temu, że u Kirka wystawała pięta, malutka, pięcioletniego dziecka pięta spod kołdry, on dzięki temu znalazł samego Kirka. Wziął go z kołdrą i wybiegł na podwórko. Ale w tym momencie też Kirek się obudził. No i zobaczył właśnie tatę leżącego obok dziadka i kołże krwi po jednej stronie i po drugiej. Takie jednakowe, takie, że one są symetryczne.
Przyjechaliśmy do Białopodlaski, bo to pierwszy ośrodek, który przyjmuje wszystkich uchodźców w Polsce. Dalej ośrodek dla cudzoziemców bez woli i prawie rok zamieszkiwania w ośrodku, tylko już z mamą. Normalny blok, normalne mieszkanie, normalne warunki, które daje państwo dla uchodźców. Ośrodek bez woli znajduje się poza miejscowością. Nie jest łatwe dojście i dojazd do miasta. No i trzeba było się przyzwyczaić, ale piękny las, który był naokoło, no to robił swoją terapię też. Cisza, ten zapach sosny, te kwiatuszki białe na wiosnę, to takie było relaksujące. Po tym wszystkim, no to było taki kurort, powiedzmy, dla duszy. Nasz proces oczekiwania dokumentów z pozwolenia na pobyt trwał 2 lata. I mieliśmy taki program wspierający z PCPR-u, który daje możliwość uchodźcom z specjalnym jakby statusem ochrony dostać jeszcze dodatkową pomoc finansową. Przy tym, że jest warunek, że będziemy się uczyć języka, będziemy się integrować, będziemy się rozwijać. W Ukrainie skończyłam Uniwersytet Pedagogiczny, mam wykształcenie nauczyciela specjalnego. Tutaj też zrobiłam studia podyplomowe asystentury międzykulturowej. Czyli pracuję w tym kierunku, wspieram młodzież, która też przyjechała i ma doświadczenie migracyjne. A mama pracowała u siebie księgową w gminie, na wiosce. No tutaj niestety z powodu tego, że no nie chciało się uczyć języka tak bardzo idealnie, pracuje w szpitalu salową.
Sprzątaczką. Ja tutaj już 8 lat pracuję. Bardzo dobry kolegi w pracy, oddziałowa dobra. Ja i w dyrektora była. Ja bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie pomagał. Nas i zameldowali, bo trzeba był meldunek. Dla papierów nam meldunek. Люди нам шли, помогали. Обці люди питаються, що потрібне. Ну, всього, всього. І зараз питаюся, як там у вас справи. Ну, там, я кажу, ми там жили. Я не могла повірити, що ми жили, ми і Росія, то було 30 кілометрів, що ми можемо бути такими ворогами. Але ми споткали люди, які нам помогли. Прийшла дівчина така молода, Оля називалася, 27 лет мала. Вона працювала в російській армії, тільки була як пілігнярка. Вона мала свій кабінет, і вона мене забрала до свого кабінету. І приїхала моя цурка. Ми виїхали, приїхали в Маріуполь. Наші сепаратисти чекали, що я приїду на вші. Пільнували цвинтар, чи ми приїдемо до гробу. Дуже наших людей з вші пішли до сепаратистів служити так, до війська. То й знайомі нам мовили, що мислили, що я приїду і цурка приїде, але я боялася за цурку, кажу, не їдь, бо я бачила, що робили з молодими дівчинами там. Там вночі привезли одну дівчину, вона підійшла і плакала дуже до мене. Я кажу, не відмовися, бо як відмовишся, вони тебе заб'ють. Ну, вона жива залишилася, але я то все бачила. Тяжко мені, тяжко то все. Ну, не хочу вспомінати.
Зараз, може, підемо на каву. Мамы свежие булочки, упечённые через дети. Собі зробимо теплые хербатки. То właśnie to jest zdjęcie męża po liceum.
Wysoki, przystojny blondyn.
Tak. I kręcone włosy.
I niebieskie? Nie, zielone oczy.
Zielonkawe.
Takie bardzo szczęśliwe, rodzinne zdjęcia.
No bo tak było. Tak było. Nic się nie zapowiadało wcale. A to jest mały taki kombajn, mini kombajn, który mój mąż świętej pamięci zrobił sam. Przerabiał z któregoś tam traktora.
To jest to gospodarstwo, tak? Gdzie ta tragedia się wydarzyła.
Tak, tak, to nasze gospodarstwo. Rodzice mieli piękny dom, jasnozielony, letniskowy dom, garaż, wszystko. Ogromne podwórko, czarna ziemia, owocowa i płaska. Nawet lasów nie było u nas.
No to taki łakomy kąsek.
Bardzo, bardzo łakomy. Bardzo szkoda, że straciliśmy swoich bliskich, ale dla mnie jakby tamte życie, to zamknęła się jedna książka i przyjeżdżając tutaj do Polski otworzyła się nowa książka i zaczęliśmy jakby pisać ją od nowa. Owszem, cieszę się, że na swojej drodze spotkałam wszystkich tych ludzi, które znam, które pomogli, które wspierali. No i przy tym spotkałam swojego drugiego męża. Jakby zaproszono mnie w goście. No i tak się poznaliśmy.
No dzięki znajomemu. Blondynka średniego wzrostu. Oczy zielone. Uśmiech. Spodobała mi się. Raczej od pierwszego. Wyżyny.
Ta iskierka się zapaliła kolejny raz, bo mąż był kawalerem, a ja byłam wdową, no to ja to zawsze nazywam takie ratunkowe koło, jak w morzu.
Czuję się kochany przy boku żony. Nie jestem mówny. O.
No tak, jesteśmy różne, ale plus i minus się przyciąga. Jak w fizyce, tak? I podjęliśmy decyzję, że podejmujemy kolejny poważny krok w życiu i bierzemy ślub i rodzimy dziecko. Tak, nowe życie. A tutaj bardziej już takie nowoczesne zdjęcia z tego życia. To jest krzest Kai. To Kajunia w żłobku. To mąż drugi.
Ma pani jednak szczęście do tych przystojnych mężczyzn. Tylko, że nie blondyn.
No nie.
A raczej szatyn.
A to on mały.
Włoski ma kręcone.
Tak. Kaja po nim ma te włoski. A to jest...
Tu jest pani z córką? Bardzo do siebie podobne. Blondynki, okrągła twarz. No, te zielone oczy pewnie też.
To synek. Kirill. Bardzo podobny do tata.
Kirek aktualnie jest w górach, jest na takiej wycieczce. Mama go zawsze gdzieś tam wysyła, żeby nie siedział w domu. Uczy się w liceum. Radzi sobie, radzi dobrze. Jest okej.
I dzięki Bogu tak się potoczyło, że teraz mam męczę mamy jeszcze jedno dziecko. Mama jest ze mną i mamy już mieszkanie, mamy pracę, mamy znajomych i na co dzień to no, jesteśmy szczęśliwi.
Дорогие друзья, нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Не исполняйте ее преступный приказ. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Надеюсь, что я буду услышан.
Лютого 2022 года, но то впроводил нас в коленный шок. I było bardzo trudno żyć, ponieważ tutaj jest normalne życie na co dzień. Jesz śniadanie, idziesz do pracy, wracasz, możesz pojechać na jakiś koncert, możesz pójść na spacer, a tam się toczy wojna masakryczna i czujesz takie poczucie nawet winy, że u ciebie wszystko dobrze. A ktoś tam siedzi w piwnicy i latają bomby. Poczucie winy, poczucie strachu, że ich nie stanie. Bo akurat ta część Mariupola, gdzie ja mieszkałam, moje mieszkanie, mama mieszkania też zostało zrównane z ziemią. Straciliśmy jakby wszystko. Szkoda tego bardzo, bardzo szkoda. To boli.
Gdyby nagranie dostałam w czerwcu 2022 roku, nie w maju.
Tak, Andrucha, oś wanna, po-mojemu, to była. Ot eta mikrowalnowka, baczysz? Jeśli była wasza mikrowalnowka, znaczy...
Taka ogromna kupa gruzu, ani jednego okna. Spalona mikrofala, jakiś telewizor rozbity.
To był blok, mieliśmy mieszkanie niewielkie, dwupokojowe, na parterze. Więc kiedy Rosjanie zrzucali awiabomby na Mariupol, to między innymi w moim bloku stało się to, że wszystkie piętra, które były wyżej, a to był czteropiętrowy blok, poleciały po prostu w dół na nasze mieszkanie. Jedynie co od niego zostało, od mojego mieszkania, w którym wychowywałam się, to wanna spalona w gruzach betonu, wanna i kocioł, który zbudował mój tato, zanim się urodziłam, żeby było cieplej. I ja cały czas przeglądam jakieś grupy, gdzie pokazuje się na co dzień Mariupol, jaki on wygląda w prawdzie. I miasto jest w ruinach. Natomiast jeśli chodzi o budynki, które się całościowo rozwaliły, to Rosjanie ich sprzątają, żeby wybudować na miejscu tych zniszczonych nowe. I to jest bardzo ważna rzecz, co oni robią. To, że razem z szczątkami domów, bloków, Rosjanie zabierają szczątki ludzi. Raczej wyrzucają po prostu na śmieci, żeby schować, ukryć swoje przestępstwo. To, co się zdarzyło tacie i dziadkowi, to, co się zdarzyło w naszej rodzinie, dalej trwa.
в Маріуполі застала родина. Застали близьці. Тьоча, те, що застав. Менша брат застав з родиною. Часами дзвонимо, часами розмовляємо. Не скаржуся. Всього добре. Якщо є можливість мати контакт через камерки, очі не кламя. В очах є ten страх, ten lęk o swoje życie. Muszę udawać, że są szczęśliwi, że kochają Rosję, żeby przeżyć w celach bezpieczeństwa. No i jakoś tam sobie radzą z tym. Trudno, że nie ma możliwości pojechać, czy im przyjechać i się spotkać. I tak obserwując, co się dzieje, no to nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś będzie taka możliwość pojechać tam. A bardzo bym chciała pojechać na groby. Bo mężę i taty no przyjechałam do domu, do rodziców, no i leżały na podwórku dwa ciała przy schodach, przy drzwiach ojca i męża. Mieli związane ręce. I zastrzelili ich po prostu w głowę. No i oczywiście to był szok. Dlaczego? Kto to zrobił? Po co? I niedowierzenie po prostu.
Ten, który maskę zjął i ja jego poznała, to nasz znajomy był. Так, то був наш знайомий з нашої вщі. І то такий не дальній, а близький знайомий. Заздрощі, може.
Було поле, була техніка, були трактори. Люди заздрощили. Війна дає можливість зробити збродні і зостати безкарним. І жити собі, і тішити життя далі.
Zabili też psa, labradora. Najbardziej niezłośliwego, niegroźnego psa. Zabili dla zabicia. Więcej słów nie trzeba. Cisza jest zawsze na końcu.